Dyskurs 20. Wiedza o świecie jest zbędna, jeśli nie poznasz samego siebie. Krishna nauczał w Gicie, że jedynie duchowa wiedza może uwolnić cię od kłopotów i trosk. Dopóki utożsamiasz się z ciałem, narażasz się na niezliczone problemy i zmartwienia. Zasadniczym powodem, dla którego urodziłeś się w ludzkim ciele, jest umożliwienie ci zebrania owoców twoich czynów z poprzednich żywotów, które te owoce składają się na twą karmę. Powstaje pytanie, dlaczego obciążyłeś się tą karmą? Przyczyną karmy są pragnienia i przywiązanie, jakie odczuwasz wobec pewnych przedmiotów tego świata oraz niechęć w stosunku do innych. Jak powstają te pragnienia i awersje? Tworzy je umysł, który nie postrzega jedności, lecz wielość. Za sprawą umysłu sądzisz, że świat materialny jest jedyną rzeczywistością i że składa się z przedmiotów, które są od ciebie oddzielone. Skąd bierze się owa świadomość dwoistości? Z niewiedzy, która jest jak ciemna zasłona, skrywa przed tobą twoje prawdziwe ja. Zapomniałeś o jedności wszechrzeczy, stałeś się nieświadomy boskiego źródła wszelkiego stworzenia. Straciłeś z pola widzenia atmę, swoje prawdziwe ja i dlatego doświadczasz smutku i cierpienia. Jeśli pragniesz rozproszyć ciemność ignorancji, musisz dysponować światłem mądrości. Jak ciemność znika za sprawą światła, tak mrok niewiedzy można rozproszyć jedynie pod wpływem światła mądrości, czyli wiedzy duchowej. Ignorancja skrywa przed tobą duchową wiedzę i dlatego nie możesz dostrzec prawdy. Tak jak ogniska pokryte są popiołem, tak twoja wiedza została przyprószona popiołem ignorancji. Dlatego nie jesteś w stanie rozpoznać swojej prawdziwej tożsamości. Twoje oczy widzą, lecz gdybyś miał kataraktę, nie widziałbyś. Jedynie operacyjne usunięcie jej mogłoby przywrócić ci wzrok. Podobnie duchowa operacja usunięcia zasłony niewiedzy sprawi, że zobaczysz światło duchowej mądrości. Ono świeci jak słońce, które oświetli pokój dopiero wtedy, gdy zdejmiesz zasłony. Boskie źródło bije w każdym człowieku, zatem nikt nie jest pozbawiony światła mądrości. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że we właściwym czasie ludzkość rozsunie zasłony niewiedzy i ujrzy boskie światło w całej pełni. Wszyscy uświadomią sobie wewnętrzną boskość. Człowiek, który za życia wzniósł się ponad ograniczoną osobowość, stapia się z boskim źródłem w jedno. Człowiek plus nieskończoność to Bóg. Umysł sięgający nieskończoności staje się boskim umysłem, źródłem wszelkiego stworzenia. Atma, prawdziwe ja każdej istoty ludzkiej oraz Bóg są jednym i tym samym. Zanurz się w nieskończoności i rozpuść się w niej, a staniesz się Bogiem. Stopisz się z atmą. Niestety z chwilą zejścia na ziemię w ludzkim ciele zapomniałeś o tym, że jesteś nieskończonością i utożsamiłeś się ze swą ograniczoną indywidualnością. Jeśli pragniesz przypomnieć sobie swoją tożsamość, musisz w swym wnętrzu odszukać boskość, którą w istocie jesteś. Rozważmy przykład człowieka, który zbudował dom. Mieszka w nim i uważa go za swoją własność. Po jego śmierci budynek przechodzi na własność spadkobiercy, który od tej chwili nazywa go swoim domem. Przypuśćmy, że po jakimś czasie nowy właściciel popada w finansowe tarapaty i sprzedaje dom, żeby spłacić długi. Teraz nabywca nazywa ten dom swoim. Zatem do kogo właściwie należy budynek? Do człowieka, który go zbudował, do jego spadkobiercy, czy też do ostatniego nabywcy? Dom nie zmienił się. Innymi słowy, przedmiot pozostał taki, jak przedtem. Wszelkie zmiany dotyczą jedynie osób, które roszczą sobie prawo własności. Dom nadal stoi w tym samym miejscu, lecz co jakiś czas zmieniają się jego właściciele. Podobnie rzecz się ma z atmą. Ona, tak jak dom, nie zmienia się pod wpływem właścicieli, którzy przychodzą i odchodzą. Każdy z nich rości sobie prawo do ja, o którym sądzi, że jest jego indywidualną jaźnią, ale w rzeczywistości ja to niezmienna, zawsze ta sama atma. Zatem zmiany dotyczą jedynie pojęcia moje, ale atma, do której każdy odnosi się, mówiąc o sobie ja, pozostaje niezmieniona. Czy istnieje jakieś lekarstwo na tę chorobę zwaną ja i moje? Zarówno wszelkie objawienia, jak też wszystkie święte pisma głoszą, że źródłem skłonności do posiadania jest umysł. Umysł można uważać za pana i władcę wszystkich zmysłów. Gdyby nie było umysłu, żaden narząd działania ani poznania nie mógłby funkcjonować. Umysł pełni rolę ich regulatora, a także ośrodka przetwarzającego to, co postrzegane na zewnątrz, w odczucia wewnętrzne. Możesz znajdować się tutaj. Twoje oczy i uszy mogą być otwarte. Lecz jeśli twój umysł nie jest tu obecny, jeśli błąka się po twojej wiosce i myśli o sprawach domowych, nie zarejestruje nic z tego, co się tutaj dzieje. Potem będziesz pytał sąsiada, co z wami powiedział, myślami byłem gdzie indziej. Dlaczego nie słyszysz, skoro twoje uszy rejestrują dźwięki? Dlaczego nie widzisz, skoro twoje oczy patrzą? Tak właśnie działa twój umysł. Jeśli będzie on nieobecny, nie będziesz świadomy tego, co powiedział Swami, choćby twoje uszy odbierały dźwięki. Dzieje się tak dlatego, że umysł kieruje narządami zmysłów. One wszystkiemu podlegają. Kiedy umysł pozostaje w stanie spokoju, narządy zmysłów nie funkcjonują. Ludzki umysł może pracować na dwóch poziomach. Na poziomie zdolności postrzegania i myślenia, czyli nieczystej świadomości, manas, oraz na wyższym poziomie czystej świadomości, citta, czyli wyższej świadomości duchowej. Świadomość nieczysta to taki stan umysłu, w którym uzależniony jest on od narządów zmysłów. W stanie czystej świadomości umysł podporządkowuje się Buddhi, to znaczy wyższemu umysłowi, który zawsze podąża za głosem serca. Naturalnym stanem umysłu jest czystość. Gdy zmysły przejmują kontrolę nad procesem myślenia, umysł staje się nieczysty. Rozważmy mały przykład. Naturalnym kolorem chusteczki, którą trzymam w ręce, jest biel. Ona brudzi się, kiedy się jej używa. W pewnym momencie zauważasz, że jest brudna. Brudna i czysta chusteczka są jednym i tym samym. Ta sama chusteczka staje się brudna, a po wypraniu, czyli usunięciu brudu, znów jest czysta. W procesie prania chusteczka odzyskuje swój naturalny kolor, czystą biel. Umysł absorbuje wrażenia odbierane przez zmysły tak samo, jak chusteczka absorbuje brud. Gdy odwracasz uwagę umysłu od tego, czego dostarczają mu zmysły, umysł powraca do swego naturalnego stanu, do stanu czystości. Tak należy rozumieć znaczenie tych dwóch poziomów, czy też stanów lub aspektów umysłu, manas i citta. Manas to umysł całkowicie uzależniony od wrażeń zmysłowych. Jest to kłębowisko myśli, a raczej proces myślenia odbywający się na poziomie dwoistości. Myśli powstają na skutek odczuć zmysłowych, pragnień lub awersji, które go zanieczyszczają. Jeśli odwrócisz uwagę umysłu od zmysłów i skierujesz ją ku Bogu, oczyścisz umysł z brudu zmysłowych wrażeń, w wyniku czego powróci on do swego naturalnego stanu czystości, nazywanego citta, albo czystą boską świadomością. Dlatego musisz podejmować starania, aby odwracać umysł od zmysłów i kierować go ku Bogu. Proces ten nazywa się medytacją lub jogą, czyli zjednoczeniem z Bogiem. Jest to proces, w trakcie którego oczyszczasz umysł, czyli przywracasz go do stanu pierwotnej czystości. Tak jak ciało potrzebuje odpoczynku, tak umysł potrzebuje spokoju. W jaki sposób możesz zapewnić mu spokój? Przyjmując kontrolę nad procesem myślowym i zwalniając bieg myśli. Umysł zawsze dąży do kontaktu z przedmiotami, które przyciągają jego uwagę, a ten kontakt stanowi początek procesu myślowego. Jeśli zlikwidujesz tendencję umysłu do zainteresowania tym, co zewnętrzne, i zwrócisz go ku wnętrzu, czyli ku Bogu, proces myślowy ustanie, a wówczas umysł zazna spokoju. Na tym polega praktyka ciągłego zwracania umysłu ku wnętrzu, tak zwana abhyasa yoga. Przeanalizujmy ją nieco dokładniej. Jaka umiejętność była być niezbędna w dalekiej podróży rzeką? Przede wszystkim musiałbyś umieć pływać. W przeciwnym wypadku ryzykowałbyś utonięciem. gdyby twoja łódź zaczęła tonąć, żadna inna umiejętność nie uratowałaby ci życia. Słami opowiadał już tę historię kilka razy, a ponieważ jest tu dziś wielu nowych studentów, opowie ją raz jeszcze. Pewien znamienity uczony, Pandit, płynął łodzią na ważne spotkanie. Tego dnia wiał silny wiatr w przeciwnym kierunku, więc łódź posuwała się do przodu bardzo powoli. Przewoźnik w skupieniu spokojnie prowadził łódź. Wiecie, że uczeni zwykle dużo mówią. Pandit, który był jedynym pasażerem, zapytał przewoźnika: czy umiesz pisać i czytać? Przewoźnik odpowiedział: nie, nie umiem ani czytać, ani pisać. Jesteś bardzo dziwnym człowiekiem, stwierdził uczony. Obecnie w każdej wiosce jest szkoła, więc mógłbyś nauczyć się chociaż czytać i pisać. Podróż przedłużała się. Uczony kontynuował rozmowę. Czy lubisz muzykę? Zapytał. Nie znam się na muzyce, Słami, odpowiedział przewoźnik. Dziwny z ciebie człowiek. Na każdej ulicy jest kino, a z głośników słychać najnowsze przeboje filmowe. Czy nie mógłbyś kupić sobie tranzystorowego radia i słuchać muzyki? Przewoźnik przyznał. Nie wiem nawet, co to jest tranzystor. Pandit odpowiedział. Jak można w dzisiejszych czasach nie wiedzieć, co to tranzystor? Marnujesz czas. To tak, jakbyś wyrzucił do wody co najmniej ćwierć swojego życia. Po czym zadał mu następne pytanie. Czy masz przy sobie gazetę? Nie umiem czytać, więc po co mi gazeta, Słami? Uczony ciągnął. To nie ma znaczenia, wszyscy noszą przy sobie gazetę. Po prostu składasz ją i trzymasz pod pachą. Taka jest dzisiaj moda. Człowieku, marnujesz życie, to tak jakbyś pół swojego życia wrzucił do wody. Po kilku minutach Pandit znowu odezwał się. Masz zegarek? Czy możesz powiedzieć mi, która jest godzina? Po co mi zegarek? Nie umiem odczytać godziny, Słami. Brzmiała odpowiedź. Jeśli nie znasz się na zegarku, mógłbyś nosić przynajmniej plastikowy. Taka dziś moda. Zrozum, zmarnowałeś 3/4 życia. Poszło jak kamień w wodę. W tym momencie rozszalała się burza. Łódź zaczęła się kołysać, a rzeka niebezpiecznie wezbrała. Przewoźnik nie mógł już dłużej panować nad łodzią. Zapytał Pandita. Słami, czy umiesz pływać? Na co uczony odrzekł. Nie, nigdy tego się nie uczyłem. Przewoźnik zanim wyskoczył za burtę krzyknął. Jaka szkoda, Słami, co za strata. Skoro nie umiesz pływać, całe twoje życie pójdzie teraz pod wodę. Jeśli podróżujesz rzeką, musisz umieć pływać. Bez tej umiejętności narażasz się na śmierć. W razie niebezpieczeństwa nie pomoże ci filozofia, fizyka, chemia, botanika, matematyka, ani znajomość biznesu czy polityki. W podróży życia płyniesz rwącą rzeką. Nie możesz przewidzieć, co się wydarzy. Aby bezpiecznie przepłynąć rzekę życia, musisz posiadać wiedzę duchową i umiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co korzystne, a tym, co niekorzystne w twojej podróży. Bez wiedzy nie osiągniesz spełnienia. Jeśli uzależnisz się od majątku, własności i spraw doczesnych, nigdy nie zaznasz prawdziwego szczęścia. Musisz zdobyć wolność zewnętrzną i wewnętrzną. Wolność zewnętrzna to niezależność od wszelkich zewnętrznych więzów i ograniczeń. Wolność wewnętrzna to niezależność od zmysłów i poddanie ich całkowitej kontroli umysłu. Każdy człowiek powinien zaznać obu tych aspektów wolności. W świecie zewnętrznym, dopóki pozostajesz pod rządami obcego króla czy władcy, nie jesteś szczęśliwy. Podobnie w świecie wewnętrznym, dopóki jesteś niewolnikiem własnych zmysłów, nie czujesz się wolny. Zresztą panowanie nad zmysłami konieczne jest również w życiu codziennym. Aby stać się panem swego wewnętrznego świata, musisz przejąć kontrolę nad zmysłami i opanować umysł. Jeśli będziesz panować nad umysłem, będziesz również w stanie odwrócić uwagę od zewnętrznego świata ku wnętrzu, a wówczas wszędzie będziesz dostrzegał Boga. Opanowanie umysłu i zmysłów to zwycięstwo, które musi odnieść każdy z was. Do tej pory pragnąłeś różnych radości i przyjemności. Modliłeś się o szczęście, lecz nie zrobiłeś nic, aby dowiedzieć się, gdzie mógłbyś je odnaleźć. Krishna powiedział Arjunie: mylisz się, sądząc, że znajdziesz szczęście i spokój w zewnętrznym świecie. Przedmioty postrzegane przez zmysły nie zapewnią ci szczęścia, za którym tak tęsknisz. Dopiero wówczas, gdy opanujesz zmysły, doznasz spokoju i radości. bez względu na to, czy jesteś teistą, czy ateistą, i tak musisz opanować zmysły. Nie pozwalaj ponosić się emocjom i nie goń za przedmiotami tego świata. Ekscytacja obiektami zmysłów sprawia, że jesteś słaby i zapominasz o Bogu. Podążaj za Nim, zajmij Nim swój umysł. Bez Jego łaski nie dokonasz niczego. Dopóki Arjuna przebywał w fizycznej obecności Kriszny i nieustannie dostępował Jego błogosławieństwa, był niezrównanym bohaterem. Dokonywał heroicznych czynów. Gdy tylko Kriszna opuścił śmiertelne ciało, Arjuna stracił całą swą moc. Opanowało go poczucie tożsamości z ciałem, w wyniku czego czuł się opuszczony przez Krisznę. Ten niezwyciężony bohater stał się słaby. Nie potrafił stawić czoła bandytom, którzy zaatakowali go w lesie, kiedy prowadził tamtędy kobiety i dzieci do stolicy Pandawów. Ten sam niepokonany Arjuna nie był w stanie rozpędzić bandy napastników. Dlaczego? Otóż mając przy sobie Krisznę, zawsze zwyciężał, zatem czuł w sobie wielką moc. Nie uświadamiając sobie źródła tej mocy, przypisywał ją sobie. Ale to była iluzja. Ta siła nie była jego. Ona pochodziła od Boga. Człowiek, którego Bóg obdarza swą energią, łudzi się, sądząc, że to on sam jest jej źródłem. I tak było z Arjuną. Po odejściu Kriszny stracił boską energię i nie był w stanie niczego dokonać. Człowiek może podejmować różnego rodzaju działania, ponieważ Bóg dostarcza mu inspiracji i energii. Bez boskiego wsparcia nie mógłby dokonać nawet najmniejszej rzeczy. Rozważ następujący przykład. Powiedzmy, że wykonałeś piękną kopertę z ozdobnego papieru. Napisałeś na niej adres Słamiego i włożyłeś list pięknie wykaligrafowany i ozdobiony ornamentami. Brzegi koperty artystycznie udekorowałeś barwnymi wzorami. Zakleiłeś ją i wysłałeś. Jednak pomimo wszystkich swoich starań list nigdy nie dotarł do Słamiego. Dlaczego? Ponieważ nie nakleiłeś znaczka na kopertę. Ozdoby nie przydały się na nic. List nie dotarł do adresata. List bez znaczka, wrzucony do skrzynki w hotelu odległym o niecałą milę od Prasianti Nilayam, nie dotrze do celu, chociaż odległość jest niewielka. Jeśli jednak na kopercie znajduje się znaczek, list dociera do miejsca przeznaczenia bez względu na odległość. Na poczcie nie będą patrzeć na ornamenty czy kolorowe wzory. Nikt nie zauważy Twojej pracy. Sprawdzą tylko, czy na kopercie widnieje adres i odpowiedni znaczek. Podobnie Bóg zwraca uwagę na intencje i czystość serca. Nie dba o Twoje wykształcenie ani pozycję społeczną czy materialną, tak jak to czynią ludzie, których umysły zwrócone są ku światu zewnętrznemu. Stopnie naukowe i wykształcenie nie mają wartości, jeśli w procesie edukacji nie oczyściłeś swego serca. Dlatego tutaj uczysz się wartości, które powinieneś wcielać w codziennym życiu w postaci prawdy i uczciwości. To one poprowadzą cię przez życie i będą twoim najcenniejszym skarbem. Czy możesz zaspokoić głód, patrząc na jedzenie? Czy można wzbogacić się, słuchając o pieniądzach? Czy można wyleczyć się, myśląc o skutecznych lekarstwach? Samo słuchanie Bhagavad Gita czy innych świętych pism nie wystarczy. Aby doświadczyć prawdziwej radości, musisz zastosować w praktyce przynajmniej jedną lub dwie z wartości omówionych w dyskursach, których tu wysłuchałeś. Jednakże najpierw musisz opanować zmysły. Krishna ostrzegał Arjunę. Jeśli nie opanujesz zmysłów, Arjuno, niczego nie osiągniesz. To samo powiedział Prahlada swojemu ojcu, królowi demonów. Ojcze, rzekł, dokonałeś tak wielu podbojów, ale nie odniosłeś prawdziwego zwycięstwa. Nie pokonałeś samego siebie. Jeśli człowiek nie potrafi zapanować nad własnym umysłem i zmysłami, jak może doświadczyć słodyczy nektaru boskości? Celem twojego życia jest uświadomienie sobie, że to samo atmiczne źródło bije w każdym sercu. Na niebie świeci jedno słońce, obdarzając swym życiodajnym światłem wszystkie istoty. Wyobraź sobie różne naczynia. Dzbany gliniane, miedziane, srebrne, mosiężne, tysiące takich naczyń wypełnionych wodą. W każdym z nich zobaczysz odbicie słońca. Czy to znaczy, że w górze świeci wiele słońc? Nie, słońce jest jedno, chociaż naczynia różnią się wartością. Srebrny dzban jest droższy niż gliniany, Woda, która je wypełnia, odbija promienie jednego i tego samego słońca. Analogicznie, wszyscy ludzie, od uczonego do analfabety, od bogacza do żebraka, od najpotężniejszego władcy do pokornego obywatela, różnią się tylko ciałem i umysłem, lecz atma odzwierciedlona w nich wszystkich jest taka sama. Ubrania i ozdoby, które nosisz, mogą być bardzo drogie. Biedak na pewno ich sobie nie kupi. Różni je tylko ich wartość. Boskość, stanowiąca najsubtelniejszy pierwiastek każdej istoty ludzkiej, jest jedna. Gdy uświadomisz sobie tę prawdę, z łatwością panujesz zmysły. Zamiast pragnąć władzy nad innymi, zaczniesz dążyć do panowania nad własnym umysłem i zmysłami. Bowiem kto nad kim miałby sprawować władzę i kto dla kogo mógłby być autorytetem, skoro nikt nie jest wolny od słabości i wad? Jeśli ktoś błądzi, trzeba wskazać mu właściwą drogę. Lecz twoim najważniejszym zadaniem jest doskonalenie samego siebie. Zatem wypełniaj swą powinność, zawsze pamiętając o tym, że jeden i ten sam Bóg zamieszkuje serca każdej istoty. Niewiedza jest nieprzeźroczysta, dlatego nie widzisz swej wewnętrznej prawdy. Nie usuniesz tej grubej powłoki nieświadomości od razu. O godzinie 7 rano, gdy słońce wschodzi, twój cień ma 15 metrów długości, chociaż ty masz 1,5 metra wzrostu. Czy możesz skrócić ten 15-metrowy cień? W jaki sposób mógłbyś z nim walczyć? Czy on sam się skróci, gdy go upomnisz? Cokolwiek zrobisz w danej chwili, jego długość pozostanie niezmieniona. Jednak w miarę jak słońce będzie wznosić się ku górze, cień będzie się skracał. Gdy słońce znajdzie się nad twoją głową, cień sam przyjdzie do twych stóp i zniknie. Zatem na początku drogi twoja niewiedza liczy sobie 15 metrów długości. Wraz ze wznoszącym się słońcem mądrości, twoja ignorancja stopniowo kurczy się. Znika, gdy owo słońce dochodzi do zenitu. To jest jedna metoda pokonywania niewiedzy. Jest jeszcze inny sposób. Zauważasz, że twój cień ma 15 metrów długości i uświadamiasz sobie, że nie możesz go zniweczyć ani uciec od niego. Nie możesz go też przeskoczyć. Zatem zamiast zwracać twarz w stronę cienia, zwróć ją ku słońcu, a wtedy pozostawisz cień za sobą. Zamiast myśleć o swej niewiedzy, myśl o słońcu mądrości. Miej je przed sobą, a cień niewiedzy za sobą. Wówczas nie będzie on wywierał na ciebie wpływu. Inaczej mówiąc, niech twoja uwaga będzie zawsze zwrócona ku Bogu. Najlepiej jest stosować obie metody, nabywać duchową wiedzę oraz skupiać uwagę na Bogu. Bóg używa twego intelektu i intuicji, aby przekazać ci duchową wiedzę. Istnieją dwie ścieżki duchowe, czyli dwie metody: ścieżka mądrości i ścieżka oddania się Bogu. Jeśli zamiast podążać nimi będziesz wciąż kierował się ku światu, cień twojej niewiedzy wydłuży się, ponieważ słońce mądrości, podążając ku zachodowi, obniży się. Dlatego nauczał Krishna Arjunę: używaj Buddhi, aby rozwiewać w niewiedzę i wzrastać w mądrości. Gdy rozprawisz się z niewiedzą, wzniesiesz się ponad świadomość dwoistości, a na tym poziomie świadomości nie ma już żadnych pragnień ani awersji. Gdzie nie ma pragnień ani awersji, nie ma też świadomości cielesnej, ani związanych z nią trosk czy smutku. Jeśli pragniesz wznieść się ponad świadomość ciała, musisz pokonać pragnienia i awersje. Gdy je przezwyciężysz, iluzja dwoistości zniknie, a wówczas uwolnisz się od niewiedzy. Dlatego Gita głosi, że jedynie światło mądrości może rozproszyć ciemność ignorancji i umożliwić ci dotarcie do najwyższego celu. Zatem jaką wiedzę powinieneś zdobyć? Czy wiedzę dotyczącą tego świata? Nie, wiedza duchowa nie ma nic wspólnego ze światem zewnętrznym. Ona pochodzi z wewnętrznego doświadczenia. Tylko wtedy, gdy naprawdę uwierzysz w siebie, będziesz mógł szczerze wierzyć w Boga. Jeśli nie wierzysz w swoją jaźń, w atmę, nie możesz wierzyć w Boga. Aby jednak uwierzyć w swoją jaźń, musisz ciągle zagłębiać się w swoje wnętrze. Od rana, kiedy wstajesz, aż do wieczora, kiedy kładziesz się spać, ciągle powtarzasz: ja, moje, moje. Czy wiesz, kim naprawdę jest ja? Mówisz: moje ciało, mój rozum, moje wewnętrzne odczucie, moje zmysły. Lecz czy zadajesz sobie pytanie, kim jest ja? Jeśli nie dążysz do odkrycia swojej tożsamości, jaki pożytek z wykształcenia, które zdobyłeś? Jeśli nie zrobisz tego sam, któż wymarzy z twego czoła napis? Kto usunie karmę uwarunkowaną w twoim umyśle? Zamiast angażować się w odkrywanie swojej prawdziwej natury, pozwalasz złym myślom powstawać w umyśle i dlatego twój umysł przytępia się. Musisz uświadomić sobie, iż mówiąc moja chusteczka, wyrażasz pogląd, że ty i twoja chusteczka nie jesteście tym samym. Powiadasz moje ciało, a nie ja jestem tym ciałem. Zatem zgadzasz się z tym, że ty nie jesteś ciałem. Kim jest ten, który to stwierdza? Odpowiedź musi brzmieć: właściciel. Jedynie właściciel ziemi może powiedzieć: to jest moja ziemia. Tylko właściciel ma prawo powiedzieć: to jest moja własność. Właścicielem ciała i umysłu jest Bóg. On sam nie podlega żadnym zmianom, nigdy cię nie opuści. Musisz starać się odkryć i rozpoznać w sobie tę niezmienną boskość, która stanowi twoją tożsamość. Każdy, kto pragnie rozwijać się duchowo, powinien podjąć wewnętrzne poszukiwania. Aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie, 3/4 czasu, który przeznaczasz na wszelkie duchowe praktyki, powinieneś poświęcić na dociekania wewnętrzne. Właściwe wykorzystanie czasu, to znaczy wykorzystanie go na uświęcanie ciała czynami, zapewni ci osiągnięcie celu. Głównym powodem twojego przygnębienia i smutku jest brak kontroli nad zmysłami. Opanuj je, skieruj umysł na właściwą ścieżkę i bądź zdecydowany. W ten sposób staniesz się silny. Bhagavad Gita zaleca, abyś opanował zmysły, a nie zniszczył je. Gita nie mówi, że masz zrezygnować z działania. Chodzi o to, żebyś działał, pozostając wolnym od pragnienia przywłaszczania sobie rezultatów swojej pracy. Dlatego musisz pracować. Bóg nie musi wykonywać żadnej pracy, a jednak pracuje on cały czas. Skoro sam Bóg pracuje, czy ty także nie powinieneś pracować? Pracuj i właściwie wykorzystuj zmysły. Używaj ich w przypisanym im zakresie oraz w celach, dla których zostały stworzone. Nigdy nie używaj ich w sposób niewłaściwy. Oto przesłanie Bhagavad Gita.